Traceńcy, taśma 12, ścieżka 2. Jeżeli pazdarani, czyli strażnicy rewolucji, paramilitarna organizacja irańska, otworzą naszą ciężarówkę chłodnie i zobaczą tam naszych operatorów zamiast bewsztyków, no to co u diabła wtedy zrobimy? Skwitował Beckwis drugą wersję planu. Pozostają śmigłowce. Wydawało się, że generał w pełni zgadza się z tą oceną. Są wolniejsze od samolotów, ale mogą lądować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, gdzie przebywają zakładnicy. Jakkolwiek warkot motorów może zaalarmować strażników, ci z kolei mogą ustawić piki na trawnikach wokół budynków ambasady, uniemożliwiając lądowanie. Aby tego uniknąć, należy włączyć do akcji ciężarówki, które podwiozą żołnierzy do miejsca akcji. Panie generale, Beckwis zdecydował, że czas przedstawić swoją opinię na temat planu zbrojnego uwolnienia zakładników. Nie widzę możliwości zapewnienia tej misji sukcesu. Moi chłopcy byli trenowani do działań na zaprzyjaźnionym terenie, gdzie mogli liczyć na pomoc i współdziałanie miejscowej ludności i władz. Sytuacja, w jakiej znajdą się w Teheranie, jest całkowicie odmienna. Panie pułkowniku, przerwał mu generał, decyzja została podjęta. 19 listopada musimy przedstawić plan odbicia zakładników. Rozkaz wyruszenia do akcji wydadzą politycy. Beckwis milczał. Nie mógł protestować. Teraz już tylko musiał zrobić wszystko, aby zapewnić sukces nadzwyczaj trudnej akcji. Decyzję w tej sprawie podjęto już 6 listopada, gdy Zbigniew Brzeziński zatelefonował do sekretarza obrony Harolda Brauna i poprosił go, aby kolegium szefów sztabów przystąpiło do opracowania planu akcji ratunkowej. Dwa dni później mógł się już zapoznać ze wstępnym projektem planu uwolnienia zakładników. Jednak prezydent Carter sprawiał wrażenie bardziej zainteresowanego akcją odwetową przeciwko Iranowi niż zbrojnym uwolnieniem zakładników. Być może uważał, że Iran ugnie się pod presją ekonomiczną i dyplomatyczną, które polecił stosować, i zwolni zakładników. 9 listopada wezwał do owalnego gabinetu Brzezińskiego i Brauna i powiedział o Irańczykach. Pragnę ich ukarać natychmiast po uwolnieniu zakładników. Rzeczywiście mocno ich uderzyć. Muszą zrozumieć, że z nami nie ma żartów. Później, gdy dołączył do nich generał David Jones, szef połączonych sztabów amerykańskich sił zbrojnych, usiedli przy kominku, a generał, wskazując na mapę, relacjonował możliwości akcji odwetowych. Rozważano zbombardowanie instalacji naftowych na wyspie Kark, głównej bazie przeładunkowej irańskiej ropy, oraz zaminowanie portów, co mogło doprowadzić Iran do katastrofy ekonomicznej. Potępić, zagrozić, zerwać stosunki, zaminować trzy porty, zbombardować Abadan, ogłosić całkowitą blokadę, żądał prezydent Carter, jakby nie zdając sobie sprawy, że te plany są całkowicie nierealne. Iran nie miał zamiaru zwalniać zakładników, a przeprowadzenie jakiejkolwiek akcji odwetowej mogłoby sprowokować Irańczyków do zabicia jeńców. Ajatollah Khomeini ostrzegł 23 listopada. Nasza młodzież oznajmiła, że zgładzi wszystkich zakładników, jeżeli Amerykanie podejmą interwencję zbrojną. Nie będziemy w stanie powstrzymać wybuchu uczuć naszej młodzieży. Nie możemy powstrzymać tych, którzy przez 50 lat byli prześladowani. Tych słów nie można było lekceważyć. Jeżeli nawet prezydent nie uląkł się tej groźby, to już miesiąc później, po agresji radzieckiej na Afganistan, plany uderzeń odwetowych straciły wszelki sens. Podstawowym zadaniem amerykańskiej dyplomacji stało się stworzenie wspólnego frontu islamskiego przeciwko radzieckiej ekspansji, a to wykluczało jakiekolwiek działania zbrojne przeciwko Iranowi. Nie można było bowiem wykluczyć, że po zrzuceniu min i zablokowaniu irańskich portów rząd tego państwa zwróci się do Związku Radzieckiego o pomoc w rozminowaniu. Bez wątpienia w Zatoce Perskiej bardzo szybko mogłyby się pojawić flotylle radzieckich trałowców. A jednak prezydent musiał zlecić przeprowadzenie akcji, w wyniku której zakładnicy z ambasady zostaliby uwolnieni. Działania dyplomatyczne i ekonomiczne, sankcje nie przynosiły żadnych efektów. Zbrojne uderzenie nie wchodziło w grę ze względu na bezpieczeństwo ludzi uwięzionych w ambasadzie. Mijały miesiące. Rozpoczął się rok 1980, rok wyborów prezydenckich. Ambasada i przetrzymywani tam ludzie stali się symbolem upokorzenia Ameryki i niemocy Jimmy'ego Cartera. Musiał on postawić wszystko na jedną kartę, jeżeli nie chciał zakończyć kadencji jako prezydent słaby, niezdolny do skutecznego i stanowczego działania, i jeżeli chciał realnie myśleć o nowej kadencji. Droga na pustynię. Komandosów można było przetransportować do Iranu tylko za pomocą śmigłowców. Generał John Vought, któremu powierzono dowodzenie operacją ratowania zakładników, ani pułkownik Charles Beckwith, dowódca komandosów, nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Ale jakich śmigłowców? Należało rozważyć, czy będą to CH-47 Chinooks, czy może CH-46 Sea Knights, a może HH-53, czyli HH lub RH-53. Ciągle jednak brakowało odpowiedzi na najważniejsze pytanie, w którym budynku przetrzymywani są zakładnicy. Obiekty ambasady w Teheranie rozciągały się na obszarze 10 hektarów. Wysoki mur otaczał korty tenisowe, boisko piłkarskie, parkingi samochodowe, zabudowania kancelarii, biblioteki gospodarcze, rezydencje ambasadora, w sumie 14 budynków. Atakujący komandosi musieli działać błyskawicznie, a poszukiwania zakładników na tak rozległym terenie zajęłyby im co najmniej 3-4 godziny. Przez tak długi czas Irańczycy zdążyliby zgromadzić posiłki i odciąć wszelkie drogi odwrotu, a może nawet zabić zakładników. Jeżeli więc misja miałaby dojść do skutku, komandosi musieli wiedzieć, gdzie uderzać. Tymczasem szanse na uzyskanie tej najcenniejszej informacji były bardzo niewielkie. Amerykańska sieć wywiadowcza w Teheranie została rozbita. Co prawda w mieście wciąż przebywało około setki amerykańskich agentów, ale nie było z nimi kontaktu. Właśnie w tym celu w grudniu 1979 roku wysłano do Teheranu oficera wywiadu o pseudonimie Bob. Otrzymał on wizę jako biznesmen i zainstalował się w hotelu Sheraton, gdzie założył biuro handlowe. Jego działalność nie wzbudziła podejrzeń irańskiego kontrwywiadu, chociaż w ciągu kilku tygodni nawiązał kontakty z wieloma agentami z dawnej siatki. Często wyjeżdżał z Teheranu do Rzymu i Aten, gdzie mógł przekazywać informacje i otrzymywać instrukcje. Wkrótce dołączył do niego drugi wysłannik centrali. Był to bogaty Irańczyk, który po obaleniu szacha uciekł do Stanów Zjednoczonych. Powrócił do Teheranu z zadaniem przygotowania warunków do ataku na ambasadę. Kupił 5 ciężarówek marki Ford oraz 2 mikrobusy, które miały być użyte do przewiezienia komandosów z pustyni do centrum miasta. Na przedmieścia Teheranu wynajął magazyn, do którego sprowadził materiały budowlane. One także miały się przydać w dniu operacji. Jednak ci agenci nie mieli żadnego doświadczenia wojskowego, a komandosom potrzebny był człowiek, który mógłby rozpoznać teren wokół ambasady, przyjrzeć się rozstawieniu i uzbrojeniu strażników, stwierdzić, czy wejścia zostały zaminowane, określić warunki lądowania śmigłowców w centrum miasta, a potem po przybyciu komandosów do Iranu pokierować ich działaniami. W Forcie Bragg przeegzaminowano wszystkich komandosów w poszukiwaniu takiego, który sprostałby tak odpowiedzialnemu zadaniu. Nie znaleziono odpowiedniego kandydata. Wtedy zgłosił się Richard Meadows, człowiek, który od początku brał udział w opracowywaniu planu uwolnienia zakładników. Trudno byłoby znaleźć oficera lepiej nadającego się do tej roli. Spędził w armii 30 lat. W 1970 roku dowodził oddziałem uderzeniowym atakującym więzienie Son Tay w Wietnamie. Zdobył wszystkie odznaczenia przysługujące amerykańskim żołnierzom. Po przejściu na emeryturę nie potrafił rozstać się z mundurem i został doradcą jednostki antyterrorystycznej, a jednak CIA odrzuciła jego kandydaturę. Amator bez odpowiedniego przeszkolenia i predyspozycji, brzmiał zaskakujący werdykt. Meadows był innego zdania, a tacy ludzie jak on niezwykli łatwo rezygnować. Oświadczył, że pojedzie do Teheranu na własną rękę. Pułkownik Beckwith poparł jego kandydaturę. Ostatecznie dyrektor CIA, Stansfield Turner, musiał ustąpić. W styczniu 1980 roku pułkownik Meadows wylądował w porcie lotniczym Mehrabad i nie napotykając żadnych przeszkód ze strony całkowicie zdezorganizowanej irańskiej straży granicznej, pojechał do hotelu Aria Sheraton, gdzie zameldował się jako obywatel irlandzki Richard Keys, pracujący dla europejskiej firmy samochodowej. Szybko nawiązał kontakt z pozostałymi agentami i energicznie zabrał się do pracy. Już po kilku dniach obserwacji strażników na terenie ambasady oraz na podstawie informacji, jakie udało się zebrać jemu i pozostałym agentom, wytypował 4 budynki, w których mogli być uwięzieni zakładnicy. Później wyruszył na pustynię, aby wybrać miejsce odpowiednie na lądowisko w pobliżu Teheranu, oznaczone jako Desert 2, gdzie miały wylądować śmigłowce przewożące komandosów po wyładowaniu ich z samolotów na lądowisku oznaczonym jako Desert 1. Znalazł je w pobliżu Garmsar, gdzie znajdowała się opuszczona kopalnia soli. Było to bardzo wygodne sąsiedztwo, gdyż tam, w opuszczonych sztolniach, komandosi mogli bezpiecznie spędzić resztę dnia, oczekując nadejścia nocy, która ukryłaby ich dalszą podróż. Plan przewidywał, że w dniu X na miejscu Desert One wylądują samoloty transportowe z komandosami oraz śmigłowce. Lądowisko, wybrane na podstawie analizy zdjęć satelitarnych, znajdowało się przy drodze prowadzącej z miasta Yazd do małego miasteczka Tabbas. Wbrew pozorom nie istniało niebezpieczeństwo zaalarmowania mieszkańców, ponieważ ich tam nie było. Kilka miesięcy wcześniej Tabbas zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Znacznie poważniejszy był problem wytrzymałości kamienistego gruntu pustyni, na którym miały wylądować samoloty transportowe ważące po 70 ton i 20-tonowe śmigłowce. Meadows pojechał tam pożyczonym samochodem. Potwierdził, że miejsce doskonale nadaje się do lądowania ciężkich czterosilnikowych samolotów i śmigłowców, ale nie potrafił ocenić wytrzymałości gruntu. Pewnej nocy w połowie kwietnia na pustyni wylądował niewielki samolot przysłany przez CIA. Specjaliści pobrali próbki gruntu, których analiza potwierdziła przydatność pustynnego lądowiska. Na miejscu pozostawili urządzenia, które miały się bardzo przydać lądującym transportowcom i śmigłowcom. Desert One miał być miejscem spotkania i przeładunku ekwipunku z samolotów transportowych do śmigłowców, co powinno się zakończyć do godziny 2, aby komandosi jeszcze pod osłoną ciemności mogli dotrzeć do miejsca oznaczonego jako Desert 2, położonego około 100 km na południowy wschód od Teheranu. Plan przewidywał, że jak tylko śmigłowce wzbiją się w powietrze, samoloty powrócą do bazy na wyspie Mazirach, gdzie będą czekać na zakończenie akcji w Teheranie. Tuż po godzinie 4:00 śmigłowce miały wylądować na Desert 2, gdzie już by czekał pułkownik Meadows, który poprowadziłby komandosów do sztolni opuszczonej kopalni soli, dokąd dotarliby o brzasku. Śmigłowce miały odlecieć do Fig Bar, niewielkiej doliny wśród pagórków, odległej od Desert 2 o 45 km. Tam osłonięte siatkami maskowniczymi, miały być niewidoczne dla irańskich samolotów. Zadaniem kilku komandosów było rozstawienie wyrzutni pocisków przeciwlotniczych do ochrony śmigłowców przed niespodziewanym atakiem, a piloci po krótkim odpoczynku mieli przystąpić do sprawdzania sprzętu i usuwania usterek jakie ewentualnie zauważono by w czasie lotu. Pułkownik Richard Meadows po ukryciu komandosów miał wsiąść do swojego Volkswagena i wyruszyć do magazynu na przedmieściach Teheranu, aby przygotować ciężarówki, a następnie wrócić o godzinie 19.15, prowadząc mikrobus oraz pick-up Datsun. Do jego samochodu miało wsiąść 12 komandosów kierowców, z których 8 było Irańczykami, a 4 Amerykanami doskonale znającymi język Farsi. Do Datsuna wsiadłby pułkownik Beckwith. Zadaniem komandosów kierowców było dotarcie do magazynu, skąd mieli poprowadzić ciężarówki do kopalni soli, aby stamtąd zabrać resztę kolegów. W tym czasie Beckwith z Meadowsem mieli pojechać do centrum Teheranu, aby dokonać ostatecznego rozpoznania przed akcją. Piloci śmigłowców, którzy po sprawdzeniu sprzętu mogli przez dzień odpoczywać w cieniu swych maszyn w dolince Fingbar, mieli ściągnąć siatki maskujące i gotować się do lotu. Komandosi dotarliby w ciężarówkach do magazynu na przedmieściu i tam ukryci czekaliby na powrót Beckwitha, który miał wydać rozkaz do ataku. W tym samym czasie ruszyłaby druga część wielkiej machiny, stanowiąca zabezpieczenie na wypadek, gdyby realizacja planu załamywała się i trzeba było wesprzeć komandosów walczących w centrum miasta. Nad granicą Iranu miały przelecieć 3 samoloty C-141 Starlifter, kierujące się w stronę opuszczonego irańskiego lotniska w Manzarieh, około 60 km na południowy zachód od Teheranu. 83 komandosów znajdujących się na ich pokładach miało być przygotowanych do przeprowadzenia ataku na lotnisko w Teheranie, które mieli utrzymać do czasu ewakuacji wszystkich komandosów i zakładników. Na tym lotnisku miały wylądować 2 samoloty, na pokładach których urządzono szpitale dla rannych. W tureckich górach miał czekać na rozkaz oddział 90 Marines majora Olivera Norsa, gotowych do desantu na centrum Teheranu, gdyby w czasie wycofywania się komandosów z zakładnikami Irańczykom udało się zestrzelić śmigłowiec i powstałaby groźba, że w mieście pozostaną zakładnicy lub komandosi. W Zatoce Osmańskiej na pokładach lotniskowców stały gotowe do startu myśliwce, a nad nimi krążyły latające radary AWACS. Wielkie talerze obracające się nad ich kadłubami wykrywały wszystkie obiekty latające w promieniu co najmniej 370 km, a ich załogi gotowe były wszcząć alarm natychmiast po dostrzeżeniu na ekranach echa irańskich myśliwców. Amerykańskie myśliwce F-4 Phantom i F-14 mogły wzbić się w powietrze i prowadzone informacjami przekazywanymi z AWACS odnaleźć i zniszczyć irańskie samoloty, zanim te zdążyłyby zaatakować śmigłowce lub transportowce z komandosami. Jednakże w tej wielkiej machinie najważniejsi pozostawali ludzie z Delty. O godzinie 22.30 w magazynie na przedmieściu mieli się ukryć w skrzyniach ciężarówek i w ten sposób, przykryci deskami i szmatami, wyruszyć do centrum. O tej samej godzinie w Fingbar piloci mieli przystąpić do rozruchu silników śmigłowców, korzystając ze specjalnie przygotowanych na tę okazję urządzeń rozruchowych. Plan przewidywał, że o 23.35 wielkie śmigłowce uniosą się nad dolinką i skierują w stronę Teheranu. W otwartych drzwiach staliby Marines z odciągniętymi zamkami najcięższych karabinów maszynowych kaliber 13,2 mm, przygotowani do otwarcia ognia. Ciężarówki miały dojechać do rogatek Teheranu. Kierowcy byli gotowi na wszystko. Na deskach rozdzielczych mieli przygotowane paczki papierosów, gdyż było wiadomo, że strażnicy irańscy głównie o nie proszą. Na wypadek, gdyby jednak żołnierze na którymś z punktów kontrolnych okazali się zbyt natarczywi, komandosi mieli ukryte pod siedzeniami noże i pistolety z tłumikami, gotowi sięgnąć po nie i zadać cios prosto w twarz każdemu irańskiemu żołnierzowi, który chciałby zajrzeć do wnętrza samochodu. Pułkownik Beckwith miał pozostać w Datsunie prowadzonym przez pułkownika Meadowsa. W skrzyni tego samochodu, pod plandeką, leżeliby, stanowiący ich ochronę, dwaj komandosi uzbrojeni w pistolety z tłumikami. Ciężarówki podzielone na trzy grupy miały dojechać do ulicy Roosevelta i około godziny 24 zatrzymać się w pobliżu stadionu piłkarskiego. Pierwsi ruszyliby do akcji komandosi z oddziału nazwanego Blue Element, których zadaniem było pobiec do muru okalającego teren ambasady, przesadzić go za pomocą aluminiowych drabinek i skierować się w stronę zabudowań gospodarczych. Tam znajdowały się rozdzielnie prądu, które trzeba było zniszczyć. Aby tego dokonać, najpierw musieli zlikwidować strażników krążących w tym rejonie, a następnie założyć tam stanowisko obronne, aby odeprzeć atak od strony ulicy Talegani. Komandosi z oddziału Red Element mieli pokonać mur za pomocą aluminiowych drabinek i ruszyć do gmachu kancelarii. Powinni tam podejść, lecz nie przystępować do ataku, czekając, aż nadejdą posiłki. Kilku komandosów z White Element, jadących ulicą Roosevelta, zbliżyłoby się do północnego krańca ambasady. Tam wyskoczyłoby z ciężarówek i przedostało się przez mur na teren ambasady, aby zabezpieczyć drogę odwrotu swoim kolegom i zakładnikom, którzy tamtędy mieli wycofywać się na stadion. Reszta grupy White Element miała ruszyć na stadion, aby na jego koronie ustawić stanowiska karabinów maszynowych, które w krytycznym czasie osłoniłyby lądowanie śmigłowców i trzymały na dystans atakujących. 9 minut po północy Datsun, toczący się z wyłączonym silnikiem ulicą Roosevelta, podjechałby do skrzyżowania z ulicą Talegani. Dwaj komandosi stanowiący do tego czasu ochronę Beckwitha mieli wyskoczyć z pistoletami i bezgłośnie zlikwidować dwóch irańskich strażników pilnujących furtki. Szturm miał się rozpocząć 10 minut po północy. Przewidywano, że potężny wybuch wyrwie wielką dziurę w murze od strony ulicy Roosevelta. W tym samym czasie komandosi z White Element wedrą się na stadion. Nie powinni tam napotkać jakiegokolwiek oporu. Jeżeli jednak na ich drodze stanęliby strażnicy rewolucji, musieliby zginąć. Komandosi z Blue Element, przykucnięci przy ścianie pod stacji elektrycznej, mieli przeciąć kable, aby wszystkie budynki ambasady pogrążyły się w ciemnościach i panice, jaką bez wątpienia wywołałby wśród strażników wybuch ładunku wysadzającego mur ogrodzenia. Pułkownik Beckwith miał nadać wiadomość do generała Wouta, oczekującego na lotnisku w Manzariech. Młot tu orzeł, bębnienie. Powtarzam, bębnienie. Komandosi z Blue Element po przecięciu kabli energetycznych pobiegliby na południe w stronę garaży, likwidując po drodze irańskie posterunki. Prawdopodobnie musieliby zabić 11 wartowników. Według planu w tym czasie 48 komandosów z oddziału Red Element miało przystąpić do szturmu na budynek kancelarii, gdzie więziono zakładników. Czteroosobowa grupa miała podbiec do drzwi od ulicy Roosevelta, założyć ładunki i wysadzić je. Potem opuścić na oczy gogle noktowizyjne i wbiec do długiego korytarza. Tuż za wejściem mogli napotkać strażników. Nie brano jednak pod uwagę, że zdążą oni ukryć się w zakamarkach korytarza i niezauważeni w ciemnościach zaczną strzelać do Amerykanów. Przewidywano, że Irańczycy, zaskoczeni ciemnościami, eksplozjami na zewnątrz i wybuchem, który miał wyrwać drzwi z zawiasów, na widok komandosów wpadną w panikę i uciekną w popłochu. Gdyby jednak któryś z nich chciał zatrzymać atakujących, miał zginąć. Zakładano, że w ciągu 9 sekund komandosi przebiegną przez korytarz i dotrą do głównych drzwi od ulicy Talegani. Otwarcie ich umożliwiało wkroczenie do środka głównego zespołu, którego zadaniem było uwolnienie wszystkich zakładników w ciągu 4 minut. Tysiące razy trenowali tę operację w specjalnych pomieszczeniach wyłożonych starymi oponami, które miały wyłapywać pociski i zapobiegać rykoszetom. Ustawiano tam dwa manekiny wyobrażające strażników, między którymi sadzano trzeci manekin, zakładnika. Często między manekinami siadał komandos i mógł liczyć tylko na pewne oko kolegów i na to, że latarki przymocowane pod lufami ich karabinów świecą prosto. Oni strzelali tam, gdzie padało światło. Wystarczało skrzywienie latarki, żeby snop światła padał na głowę manekina, a lufa kierowała się na głowę komandosa. Podzieleni na czteroosobowe grupy, zgodnie z najlepszą praktyką brytyjskiego oddziału SAS, komandosi wpadali do pomieszczenia, wyważając kopniakami drzwi. W okamgnieniu musieli ocenić sytuację. Gdzie są zakładnicy? Ilu ich jest? Gdzie stoją strażnicy? Już nie mieli czasu na zastanawianie się i ocenę zachowania wrogów. Od momentu wyważenia drzwi w ich psychice zaczynał działać mechanizm wytworzony przez długotrwałe ćwiczenia. Nazywano go pamięcią mięśniową. Obydwoje oczy otwarte, gdyby do celowania zamykali lewe oko, nie widzieliby tej strony pokoju. Dostrzeżenie celu, skierowanie broni w tamtą stronę i naciśnięcie spustu. Pierwszy strzał w tułów miał obezwładnić strażnika, uniemożliwić mu zabicie zakładnika. Drugi strzał w głowę, ale nie w czoło, gdyż kula mogła ześlizgnąć się po kości czaszki. Miał być śmiertelny. Byliśmy przygotowani na najgorsze, na walkę ze świetnie wyszkolonymi zabójcami siedzącymi przy zakładnikach z lufami skierowanymi w ich głowy, mówił później pułkownik Beckwith. Ja jednak wiedziałem, że spotkamy tam gówniarzy opartych o karabiny, których nigdy nie czyścili, a może nawet z których nigdy nie strzelali. Gdy wywalę drzwi i wpadnę, co ten człowiek z karabinem zrobi? Będzie celował w zakładnika czy we mnie? Idę o każdy zakład, że we mnie, gdyż to ja miałem ochotę upuścić mu trochę krwi. Zagrożenie, że irańscy strażnicy będą zabijać zakładników, było niewielkie. Paradoksalnie największe niebezpieczeństwo zagrażało zakładnikom ze strony wybawicieli. Łatwo mogli się dostać pod kulę komandosów, a na dodatek najbardziej krewcy mogli odebrać broń strażnikom, stając się celem dla żołnierzy, którzy mogli ich wziąć za pazdaranów. 4 minuty miała trwać akcja uwalniania zakładników z budynku kancelarii. Potem jeden po drugim mieli wyjść na rozległy trawnik na tyłach budynku. Dowódca oddziału Red Element miał ich wszystkich podliczyć i przez radio przekazać wiadomość do Beckwitha, znajdującego się na ulicy Roosevelta. Wszystkie elementy policzone. Następnie miał podać wynik akcji, na przykład 49 ciepłych, jeden zimny, co oznaczało, że jeden zakładnik zginął. Pułkownik Beckwith miał powiedzieć do mikrofonu swojej radiostacji połączeniu się z dowódcą zespołu śmigłowców. Dynamo. Był to sygnał do lądowania. Plan następnego etapu akcji był następujący. Kilka minut później pierwszy śmigłowiec, pilotowany przez majora Jamesa Schaeffera, przemyka nad drzewami i widząc w świetle reflektorów trawniki między budynkiem kancelarii i magazynem, schodzi do lądowania. Komandosi na posterunkach wokół muru, obserwujący sytuację na ulicach, pochylają się nad karabinami maszynowymi, gotowi otworzyć ogień, gdyby grupki Irańczyków gromadzące się w bezpiecznej odległości rzuciły się do ataku. Co prawda istniało niewielkie niebezpieczeństwo, że w tak krótkim czasie, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia ataku na ambasadę, policja lub wojsko zorientuje się, co się dzieje i wyruszy na pomoc. Szturm kilkudziesięcioosobowych grup uzbrojonych w lekką broń nie był groźny i komandosi uzbrojeni w karabiny maszynowe M60 mogli powstrzymywać atakujących przez wiele minut. Bogusław Włoszański, Straceńcy, taśma 12, koniec ścieżki 2.